Rozdział 9. Jeszczech były po świątkach umajenia chałup do cna nieprzewiędły, kiedy któregoś dnia rankiem najniespodziewaniej zjawił się Rocho. Jeno co dopiero po mszy i długiej rozmowie z księdzem pokazał się na wsi. Niewiele ludzi kręciło się w obejściach, że to pora była osypywania ziemniaków, lecz skoro się rozniesło, jako Rocho idzie przez wieś, wnet ci ten i ów na drogę śpieszył witać dawno niewidzianego. A on zaś szedł jak zawdy na kiju się wspierając, wolniuśko, z podniesioną głową, tej ci samej kapocie szarej i tak samo z różańcami na szyi. Wiater mu rozganiał siwe włosy, a chuda twarz jaśniała dziwną dobrocią i weselem. Wodził oczyma po chałupach i sadach, prześmiechując się radośnie do wszystkiego. Witał się z każdym z osobna, że nawet dzieciom, co się były do niego garnęły, głowiny przygładzał poczciwie. Zaś do kobiet pierwszy zagadywał, tak był rad, że wszystko zastaje po dawnemu.
W Częstochowie byłem na odpuście,
odpowiadał, gdy napierali ciekawie, kaj się to zadziewał przez tyle czasu. Ale tak się szczerze cieszyli z jego powrotu, że zaraz po drodze jęli mu rozpowiadać lipeckie nowiny. A ktosik już i rady jakiejś zasięgał, zaś drugi chciał się wyżalić, odwodząc go na stronę i supląc przed nim turbację, kiedyby ten grosz na ostatnią potrzebę schowany.
Do cna ustałem. Dzień jaki odpocznę,
tłumaczył się zbywająco. Na prześcigi jęli go zapraszać do swoich chałup.
A tymczasem zakwateruje się u Macieja. Jużem to Hance przyobiecał. A przyjmie mnie kto potem, do tego przystanę na dłużej.
I żwawo ruszył do Borynów. Juści Cokanka przyjęła go radośnie i z całego serca ugaszczać chciała, ale skoro jeno złożył torby i odzipnął nieco, do starego się wybrał. A obaczcie ich, leżą w sadzie, że to gorąc w chałupie. Mleka wama bez ten czas uważę, a może byście i jajków zjedli, co? Ale Rocho już był w sadzie i chyłkiem przebierał się pod gałęziami do chorego, któren leżał w półkoszku, wymoszczonym pierzyną i kożuchem przyokryty. Łapa zwinięty w kłębek warował mu przy nogach, a Witków bociek grajdał się pociesznie między drzewami kieby na straży. Sad był stary i mroczny. Rozrosłe drzewiny tak przysłaniały niebo, że dołem na murawach jeno niekajś gmerały się słoneczne pręgi, podobne złotym pająkom. Maciej w znak leżał. Rozruchane gałęzie z cichym poszumem chwiały się nad nim płachtą cieniów, że jeno czasem, kiedy ją wiatr rozdarł, słońce chlustało mu w oczy i coraz kawał młodrego nieba się odsłaniał. Rocho przysiadł. Drzewa szumiały, czasem pies warknął na muchy, a niekiedy rozświergotane jaskółki śmignęły wskroś pni czarnych na pola zielone i rozkołysane. Chory naraz zwrócił się do niego.
Poznajecie mnie, Macieju, co? Poznajecie?
Borynie leciuśki przyśmiech wionął po twarzy. Oczy się zatrzepały i jął ruchać sinymi wargami, ale głosu nie dobył.
Jak pan Jezus przemieni, to możecie jeszcze wyzdrowieć.
Snać rozumiał, gdyż potrząsł głową i jakby niechętnie odwrócił się od niego. Zapatrzył się znowu w rozkołysane gałęzie i w te słoneczne bryzgi, zalewające mu oczy raz po raz. Rocho jeno westchnął, przeżegnał go i odszedł. Prawda, co ojcu, jakby już lepiej? Pytała Hanka. Długo coś miarkował, aż rzekł cichym, ważnym głosem.
Ci lampa przed zagaśnięciem żywszym płomieniem wystrzeli na ostatku. Mnie się zdaje, co Maciej już dochodzi. Aż mi nawet dziwno, że jeszcze żyje. Przecież na wiór wysechł.
Dyć jeść nic nie chce, nawet mleka nie zawsze popije.
Musicie być gotowe, że lada dzień skończy.
Pewnie, że tak, mój Boże, pewnie. To samo wczoraj mówił Jambroże, a nawet radził, żeby już nie czekać i trumnę obstalować.
Każcie zrobić, nie będzie długo czekała, nie. Jak duszy pilno ze świata, niczym jej nie powstrzyma, nawet płakaniem, bo by już po niektóre całe wieki ostawały między nami.
— mówił smutnie, zabierając się do mleka, które mu narządziła. I popijając z wolna, wypytywał, co się tu we wsi działo. Powtarzała, co już był słyszał po drodze od drugich i o swoich kłopotach jęła się skwapnie, a szeroko rozwodzić.
Kaj to Józka?
Przerwał jej niecierpliwie. W polu ziemniaki osypuje z komornicami i jagustynką, zaś Pietrek pojechał do lasu. Zwozi Stachowi drzewo na chałupę.
Buduje się to?
Przeciek pan Jacek dał mu 10 hojarów.
Dał mu? Powiadali mi coś o tym, ale nie uwierzyłem.
Bo to i nie do wiary. Zrazu nikt nie powierzył. Obiecał, ale przecież nie jeden obiecuje. Obiecanka cacanka, a głupiemu radość, powiadają. A pan Jacek dał Stachowi list i kazał mu z nim iść do dziedzica. Nawet Weronka się przeciwiła, by szedł, bo powiada, co będzie buty daru na darmo. Jeszcze się z niego wyśmieją, że zawierzył głupiemu. Ale Stacho się uparł i poszedł. I powiada, że może w pacierz po oddaniu listu dziedzic go kazał zawołać na pokoje. Poczęstował go żałką i rzekł: przyjeżdżaj z wozami, to ci borowy wycechuje 10 sztuk budulcu. Dał mu kłąb koni, dał sołtys, dała mi ja Pietrka. Dziedzic już na nich czekał w porębie i zaraz sam wybrał co najśmiglejsze z tych, co to je zimą cieli dla Żydów. No i zwożą, bo dobrze 30 wozów będzie z gałęziami. Stacho galantą chałupę se wyszykuje. Nie potrza mówić, jak panu Jackowi dziękował i przepraszał, bo po prawdzie wszyscy go mieli za dziadaka i za głupawego, że to nie wiada, z czego żyje i pod figurami to we zbożach grywa na skrzypicy, a czasem tak byle co i nie do składu powie, jako ten niespełna rozumu. A on taki pan, że mu sam dziedzic posłuszny. Kto by to przudzi dał wiarę?
Nie patrzcie na człowieka, jeno na jego uczynki.
Ale dać ty lach na drzewa, które, jak Mateusz rachuje, warto 1000 złotych. I to jeno za Bóg zapłać. Tego jeszcze nie bywało.
Powiadali, co za tą starą chałupę bierze w dożywocie.
Ha, ale tyle warte, co ten trep rozłupany. Jużeśmy nawet myśleli, czy w tej dobroci nie ma jakiego podejścia. Jaże Weronka dobrodzieja się radziła. Skrzyczał ją, że głupia.
Bo i prawda, dają to braci Bogu za łaskę dziękować.
Przeciek człowiek niezwyczajny brać darmochy. Jeszcze chod dziedziców. Słyszane to rzeczy. Jakże jej to kto chłopu dał co z dobroci, żeby po najmniejszą poredę iść, a i to na ręce patrzą. Zaś w urzędzie się przez grosza nie pokaż, bo ci jutro przyjść każą albo za niedzielę. Przez tantkową sprawę dobrze poznałam, jakie to jest urządzenie na świecie. I niemało już pieniędzy wyniosłam.
Dobrze, coście mi Jantka wspomnieli. Wstępowałem do miasta.
Ktoście go może widzieli?
Nie było czasu.
Jeździłam niedawno, nie puścili me do niego. Bóg wie, jakiej go obaczę.
Może i prędzej, niźli miarkujecie,
rzekł z uśmiechem. Jezus! Co wy powiadacie?
Prawdę. W głównym urzędzie powiedzieli mi, że Antka mogą przed sprawą puścić na wolę, jeśli kto poręczy za nim, co nie ucieknie, albo da w zastaw sądowi 500 rubli.
Rychtyk podobnie i kopal mówił. Jęła zaraz opowiadać jego rady co do słowa.
Rada dobra, ale że to Michałowa nieprzespieczna. Ma on tu coś w tym, ma... Ze sprzedaniem się nie śpieszyć. Z gruntu wyjeżdża się w ogiery, a powraca rakiem na czworakach. Sojuszego trzeba wynaleźć. Może by kto poręczył. Przewiedzieć się potrza między ludźmi. Już ci, żeby pieniądze były.
Może by się i nalazły, szepnęła ciszej. Mam coś i gotowego grosza jeno zrachować nie poradziłam. Ale może by chwaciło.
Pokażcie to, razem przeliczymy.
Zniknęła gdziesik w obejściu, a powróciwszy po jakimś pacierzu, przywarła drzwi na zasuwę i położyła mu węzełek na kolana. Były w nim papierowe pieniądze, były i srebrne, a nawet było parę złotych i 6 biczów korali. To po matce. Dał jej Jagnię, a potem snać odebrał. Szepnęła, przykucając przed ławą, na której Rocho rozliczał.
432 ruble i 5 złotych. Od Macieja, co?
Tak, Juści. Dał mi po świętach. jąkała, czerwieniąc się.
Na zastaw nie starczy, ale moglibyście co sprzedać z inwentarza.
Juści, mogłabym przedać maciorę. Krowę jałową też by można zbędna. Żyd już o nią przepytywał. To parę korczyków zboża.
A widzicie, ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Bez niczyjej pomocy Antka wykupimy. Wie to kto o waszych pieniądzach?
Ojciec mi dali na ratowanie Antka, przykazując, abym nikomu ni słówkiem nie pisnęła. Wama pierwszemu się zawierzam. Jakby Michał...
Nie rozgłoszę, bądźcie spokojni. Jak powiadomią, że pora, pojadę z wami po Antka. Uładzi się jakoś na dobre, uładzi, moi kochani.
Szeptał, całując ją w głowę, bo mu się do nóg rzuciła z podzięką.
Rodzony ojciec lepszy by nie był.
Wróci chłop, panu Bogu podziękujecie. A gdzie to Jagusia?
Dyć jeszcze do dnia pojechała do miasta z matką i z wójtem. Powiadały, co do rejenta. Stara ponogrąd przepisuje na córkę.
Wszystko Jagnie? A chłopaki?
Przez złość do nich, że to chcą działów. Piekło tam u nich, a to dziennie mija przez kłótni. Zaś wójt broni Dominikowej opiekunem był nad sierotami jeszcze po śmierci Dominika.
A ja myślałem, że co inszego, bo to mi różnie opowiadali.
To świętą prawdę mówili. I Jagną się ano opiekują, ale tak, co mi wstyd rozpowiadać podrobnie. Stary jeszcze rzęzia, ta jak suka. Nie powtarzałabym po kim, ale sama mi w sadzie zdybała, no.
Dajcie mi gdzie wypocząć,
przerwał jej, powstając z ławy. Chciała mu słać Juzinę łóżko, ale wolał iść do stodoły.
Pieniądze dobrze schowajcie,
ostrzegł ją jeszcze i poszedł. Aż dopiero po południu się pokazał. Zjadł obiad i na wieś się wybierał. Kichanka z wielką nieśmiałością się odezwała. Byście mi to, Rochu, ołtarz pomogli przystroić.
Prawda, jutro Boże ciało. Gdzież to go stawiacie?
Gdzie i co rok, przed gankiem. Pietrka ino patrzeć z lasu przywiezie gaci jodłowej i świerczaków. Zaś Agustynkę z Józką zarno po obiedzie pchnęłam po ziela na wianki.
A świece, lichtarze macie to już?
Jambroży przyobiecał przynieść z kościoła wczesnym rankiem.
U kogoż to jeszcze będą stawiali ołtarze?
Po naszej stronie u wójta, zaś po tamtej u młynarza i przed płoszkami.
Pomogę wam. Wstąpię jeno do pana Jacka i przed zmierzchem przyjdę.
Każcie Weronce, by zaraz z rana przyszła pomagać. Kiwnął głową i poszedł już prosto do stachowej rudery. Pan Jacek siedział na progu, jak zawdy, papierosa palił. Brudkę skubał i przewłóczył oczyma po rozkołysanych zbożach i za ptakami patrzył. Zaś przed chałupą i pod trześniami leżało już parę tęgich chojarów i kupy wierzchołów i gałęzi. Stary bylica kolenich łaził, wymierzał toporzyskiem, gdzie jaki sęk odciupnął siekierą i cięgiem mruczał.
I tyś przyszedł na nasze podwórko, Juści, galantyś. Widzę, Bóg ci zapłać. Zaraz ci Mateusz do ostrego kantu wyrychtuje. Na przyciesie zdatnyś, sucho miał będziesz, nie bój się. Jakby do żywej osoby mówi,
szepnął zdziwiony Rocho.
Siadajcie, z radości w głowie mu się pomieszało, całe dnie tak przesiaduje przy drzewie. Słuchajcie no. A i ty wystałaś się, chudziaczko, w boru. To se teraz odpoczniesz. Już ci nikt cię już nie ruszy.
Gadał stary, gładząc miłosnymi rękoma żółtą, złuszczoną korę sosny. Polazł do najgrubszej, zwalonej na dróżkę. Kucnął przed przekrojem i patrząc z lubością na żółte, nabrzmiałe żywicą słoje, mamrotał.
Ty lachnaś. A dali ci radę. Co? Żydy by cię do miasta wywiezły, a tak pan Jezus pozwolił, co u swoich ostaniesz, u gospodarzy. Obrazy na tobie powieszą, ksiądz cię wodą święconą skropi, juści. Co?
Pan Jacek jeno prześmiechał się z tego nieznacznie i pogadawszy cosik z Rochem, wziął skrzypki pod pachę i miedzami ruszył ku borom. Rocho zaś potem u Weronki siedział, wysłuchując różności. Na świecie miało się już pod wieczór. Upał przechodził, a nawet już od łąk przewiewały chłodnawe ciągi. Wiatr też nie zgorzej jął dmuchać od samego południa. Żeżytnie pola, rdzawe od młodych kłosów, toczyły się skłębione jej wody. Raz po raz zakolebały się gwałtownie. Zakręciły wirem i chlustały ku drogom i miedzom. Jakby już ino wylać się miały. Ale jeno tłukły płowymi grzywami o ziemię i poddawały się w tyłkiej stado źrebców dęba stających. Wiatr z różnych stron parł na nie i miotał kiejby dla zabawy, że wzburzone znowu hulały po zagonach, pełne górb płowych, zielonych zatok, rdzawych smug i chrzęstu i trzepotów. Skowronki wydzwaniały wysoko. Czasem stado wron przeciągnęło, ważąc się na wietrze i spadając odpoczywać na rozkołysanych drzewinach. Słońce już czerwieniało, opuszczając się coraz niżej i po całym świecie. Po polach rozkołysanych i posadach trzepoczących się niby stada na uwięzi rozlewał się zwolna czerwonawy brzask kończącego się dnia. Zaś z powodu jutrzejszego święta ludzie wcześniej schodzili z pól. Kobiety wiły wianki przed chałupami, dzieci znosiły naręcza tataraku. Przed płoszkami i młynarzem stożyły się brzeziny i świerki, które wkopywali, kaj miały się stawiać ołtarze, gdzie już i dziełchy maiły ściany. Drogę też miejscami równali, zasypując wyboiska. Któraś też jeszcze prała nad stawem, że ino kijanka trzaskała i gęsi strachliwie gęgały. Rocho właśnie zbierał się wyjść od Weronki, kiedy na topolowej wesrogiej kurzawie ukazał się ktosik pędzący na koniu. Wstrzymywały go nieco wozy ze stachowym drzewem, że polem chciał objeżdżać.
— Te, konia ochwacisz! Kaj ci tak pilno!
— krzyczeli. Wyminął ich jakoś i pognał do wsi z całych sił, jaże koniowi zagrała wątroba.
— Hej, Adam, poczekaj no!
— wołał Rocho. Kłębiak wstrzymał się nieco i jął krzyczeć z całych sił.
— A to nie wiecie? Jakieś zabite leżą w boru. Jezus, zatkało me całkiem. Konia pasłem na smugu i jużeśmy z Gulbasiakiem jechali do dom. A tu przed borynowym krzyżem koń się rzucił w bok. Jarzem bęcnął na ziem. Patrzę, kij licho strachnęło konia. A tu jakieś ludzie w jałowcach leżą. Wołali ma, a oni nic. Leżą, kiedy pomarłe.
Głupi, będzie tu cudeńka rozpowiadał.
Zawrzeszczeli.
Obaczcie sami, leżą tam. Gulbasiak też widział, jeno co ze strachu w las pognał do komornic, które susz zbierały. Nieżywe leżą.
W imię ojca i syna, to jedźże wójta powiadomić.
Wójt jeszcze z miasta nie przyjechali, rzekł ktosik. To sołtysowi dać znać, kole kowala drogę poprawia z chłopakami.
Wołali za nim, bo już ostrym galopem się puścił. Juści, co po wsi w ten mig się rozgłosiło o pomordowanych. Wrzask się czynił zgrozy pełen i bieganina. Ludzie jarze się żegnali z przerażenia. A nim słońce zaszło, z pół wsi wyległo na drogi. Ktoś dobrodzieja uwiadomił, że wyszedł przed plebanie rozpytywać. Kupą już tam szli niemałą, rając z cicha. Młodsi puścili się nieco naprzód topolową, a wszyscy z wielką niecierpliwością czekali na sołtysa, któren wozem pojechał, zabierając ze sobą kłęba i parobków. Długo czekali, bo dopiero o zmierzchu powrócił, ale ku niemałemu zdumieniu wójtowymi końmi i bryką. Zły był jakiś, bo srodze klął i podcinał szkapy, ani myśląc przystawać przed ciżbą, ale ktoś konie za uzdy chycił, że musiał przystanąć i rzekł.
Juchy te chłopaki wymyśliły sobie co nie bądź dla zabawy. Żadnych zabitych nie było w lesie. Ludzie se jakieś spały pod krzakami. Złapię kłębiaka, to ja mu dam strachania. Spotkałem po drodze wójta i zabrałem się z nim. To cała historia. Bio maluśkie.
A cóż to wójt chory, że leży kij baran?
Pytał ktoś, zaglądając do wasonga.
Śpik go zmorzył i tyla.
Śmignął konie i już kłusem ruszył.
Ścierwy te wisusy, żeby taką rzecz wymyślić.
Gulbasiaka to sprawka, on pierwszy do psich figlów.
Rzemieniem by ich złoić, co mają ludzi trwożyć po próżności.
Wyrzekali z oburzeniem, rozchodząc się zwolna po chałupach. Jeszcze gdzieniegdzie stojali kubkami nad stawem zczerwienionym od złóż, gdy się pokazały komornice z ciężkimi brzemionami drzewa na plecach. Kozłowa szła na przedzie, Jarzew pół zgięta pod ciężarem i dojrzawszy ludzi wsparła się brzemieniem o drzewo.
— Sołtys Waju dobrze ocyganił!
— powiedziała, ledwie zipiąc z utrudzenia.
— Zabitych w lesie nie było, to prawda, ale może co gorszego.
I skoro zebrało się więcej ludzi zwabionych jej głosem, puściła Ozór.
Wracali im podleśną drogą ku krzyżowi, aż tu Gulbasiak leci naprzeciw i krzyczy zestrachany. Pod jałowcami jakieś zabite leżą. Zabite to zabite, myślę, ale warto zawdy obejrzeć. Poszłyśmy. Widzim z dala, prawda, leżą jakieś ludzie, kiedy nieżywe. Jeno im kulasy sterczą spod jałowców. Filipka me ciąga, by uciekać. Grzelowa już pacierz trzepie i mnie też mróz po plecach chodził, alem się przeżegnała, podchodzę bliżej. Patrzę, a to pan wójt leży przez kapoty, a po bok Jagusia Borynowa. I śpią se w najlepsze. Spili się w mieście, gorąc był, to se chcieli wypocząć w chłodzie i pojamorować. Jaże buchała od nich gorzałka. Nie budziłam. Niech świadki przyjdą, niech cała wieś obaczy, co się wyprawia. Wstyd mówić, jak była rozdziana, jaże Filipka z litości przyokryła ją zapaską. Czysta Sodoma! Stara jestem, a jeszcze o takim zgorszeniu nie słyszałam. Sołtys zaraz przyjechał i budził.
Jagna w pola uciekła.
Zaś pana wójta ledwie na wóz wdygowali. Spity był kiej świnia.
Jezus, tego jeszcze w Lipcach nie bywało.
Jęknęła któraś.
Żeby to parobek z dziewką, ale to gospodarz, ojciec dzieciom i wójt.
A Boryna ze śmiercią się mocuje, wody mu nie ma kto podać, a ta?
Ja bym ją ze wsi wyświeciła, ja bym ścierwę rózgami pod kościołem siekła.
Zaczęła znowu wrzeszczeć Kozłowa.
Zgorszenie samo krzyczy, co tu dodawać?
Uspokajały ją kobiety, załamując ręce.
A Kaj Dominikowa? Z rozmysłem ją w mieście ostawili, bych nie przeszkadzała.
Jezu, strach pomyśleć, co się wyprawia teraz na świecie.
Taki grzech, takie zgorszenie, dyć wstyd na całą wieś padnie. Jagna się to sławy nie boja, jutro gotowa to samo robić.
Wyrzekali po chałupach, załamując ręce, że już z tej zgrozy i oburzenia co mniejsze kobiety płakały, spodziewając się kary srogiej od Boga na wszystkich ludzi. Cała wieś się trzęsła od gadań i lamentów. Tylko jedne chłopaki, co się były, zeszły na most, wzięły Gulbasiaka rozpytywać podrobno i prześmiewały się z całej historii.
To ci kokot z wójta, no, to chwat, śmiał się wachnik Adam. Odpokutuje jeszcze za te jamory. Kobieta łeb mu obedrze i z pół roku nie przypuści do siebie. Po Jagusi to i nieśpieszno mu będzie do swojej. Psiach mać, dla Jagny każden by się ważył na wszystko. Jeszcze by. Kobieta kiej łania, że nie wiada, czy nalazłby śliczniejszą w jakim dworze. Ledwie spojrzy na człowieka, już ciągotki biorą. Miotnie kobieta. Nie dziwno mi też, co Antek Boryna. Daj ta spokój, chłopaki. Daj ta spokój, chłopaki. Gulbasiak lże jedno, Kozłowa drugie, a baby przez zazdrość jeszcze dokładają. Zaś po prawdzie to nie wiadomo, jak było. Na niejedną pyskują, choć najpoczciwsza.
Zaczął mówić Mateusz jakimś smutnym i wielce strapionym głosem, ale nie skończył, gdyż się zjawił między nimi Grzela, wójtów brat.
Cóż, Piotr śpią jeszcze?
Pytali ciekawsi.
Brat mój rodzony, ale kto tak robi, psem mi jest od dzisiaj. Ale ta ścierwa wszystkiemu winowata,
wybuchnął wściekłością.
A nieprawda,
wrzasnął naraz Pietrek, parobek Borynów, przedzierając się z pięściami do Grzeli.
Którym tak szczekał, że jak pies?
Zdumieli się tą niespodzianą obroną, a on, wytrząsając pięściami, krzyczał.
Wójt jeno winien! To ona mu korale zwoziła? Ona go do karczmy ciągała? Ona po całych nocach w sadzie warowała, co? Dobrze wiem, jak przyniewalał i kusił. A może i jakich kropli jej zadał, by mu się nie oparła. Obrońca zapowietrzony,
Nie ciep się tak, bo bertelek zgubisz. Dowie się, co ją bronisz, to ci zasługi podniesie. Albo jakie portki po Macieju ochiaruje.
Aż się pokładali ze śmiechów i przekpiwań.
Chłop za nią nie stanie się upomnieć, ani kto drugi, to ja bronił będę. A będę psie krew. I niech jeszcze usłyszę złe słowo, pięści nie pożałuję. Pyskacze juchy, kiedyś się to przytrafiło z którego siostrą albo kobietą, to by mordy stulili.
Zawrzyj i ty pysk, parobie jeden. Nie twoja sprawa, pilnuj se końskich ogonów.
Gruchnął na niego Stach Opłoszka.
I bacz, byś czego przudzi nie oberwał, dodał wachnik. A od gospodarzy ci zasie kołtunie jeden,
dorzucił jeszcze któryś na odchodne.
Gospodarze parszywe, dziedzice ścierwy. Ja służę, ale kryjomo ćwiartek nie wynoszę do Żyda, niskomory niczego i nie porywam. Jeszcze me nie znacie,
krzyczał za odchodzącymi śpiesznie, bo niejako się im zrobiło, że nie odzywając się już na jego wrzaski, porozchodzili się po chałupach. Wieczór się już robił, jenoże jakiś wietrzny i dziwnie jasny. Dawno bowiem było po zachodzie, a na niebie jeszcze leżały szerokie zatoki zórz krwawych, kieby mrowiska porozrywane i wzbierały zwolna wielgachne chmurzyska. Jakiś niepokój rozwiewał się nad światem. Wiatr pochukiwał wysoko, że tylko co najwyższe drzewa szarpały się wierzchołkami. Ptaki jakieś z wrzaskiem przeciągały niedojrzane. Gęsi też nie wiada czemu krzyczały po obejściach. A psy ujadały kij wściekłe, wybiegając aż na pola. Zaś w chałupach też było podobnie, bo po kolacji nikt w izbach nie ostał ni na progach siadał, jak zwyczajnie. Wszyscy do sąsiadów szli, kupiąc się przed opłotkami, a z cicha poradzając. Wieś była kij wymarła. Nie rozlegały się śmiechy ni śpiewki, jak zawdy w ciepły wieczór, bo wszystkie szeptem raili, strzegąc się dzieci i dziełuch. I wszystkich przejmowało jednakie oburzenie i zgroza. U Hanki też się zebrało na ganku parę kum. Przyleciały się nad nią użalać i co nowego o jagnie dowiedzieć. Poczynały z różnych stron, ale Hanka odrzekła smutnie. Wstyd to i obraza boska, ale i niemałe nieszczęście.
Pewnie, a jutro cała parafia będzie o tym wiedziała.
I zaraz powiedzą, że co najgorsze to w Lipcach się staje. I na wszystkie lipeckie kobiety wstyd padnie.
Bo wszystkie takie święte, że niechby je kto tak przyniewalał, to samo by zrobiły.
Zaszydziła Jagustynka. Cicho, cię nie pora na prześmiechy. Zgromiła ją Hanka wyniośle i już ani słowem się nie ozwała. Jeszcze ją dusił wstyd, ale gniew, co ją zrazu chycił na jagnę, już się Kaiś zapodział, że skoro kumy się porozchodziły, zajrzała na drugą stronę, niby to do Macieja, ale dojrzawszy Jagusię śpiącą w ubraniu, przywarła drzwi i po omacku rozebrała ją starannie.
Niech Bóg broni takiej doli,
myślała potem z dziwną litością i jeszcze parę razy tego wieczora zaglądała do niej. Jagustynka musiała coś zmiarkować, bo rzekła jakby niechcący.
Jagna bez grzechu nie jest, ale wójt najwinniejszy.
Prawda, i jemu powinni zapłacić za wszystko, jemu.
Przytwierdzała tak zajadle Hanka, jaże Pietrek spojrzał na nią dziękczynnie. I dobrze utrafiły, bo do późna w noc stary Płoszka i kozły latały po wsi, podburzając ludzi przeciw niemu. Płoszka nawet do chałup zachodził i niby to żartami gadał.
Udał się nam wójt! W całym powiecie nie najdzie większego chwata!
A że jakoś nie bardzo mu basowali, do karczmy pociągnął. Było już tam kilku pomniejszych gospodarzy. Postawił im gorzałki raz i drugi, aż kiedy się podcięli, swoje ją wykładać.
Wójt nam się sprawia, co?
Nie pierwszy zna mu przecież,
rzucił ostrożnie Kobus.
Trzymam o nim swoje i nie puszczę z gęby, trzymam,
mruczał podpity z dziebko Sikora, wspierając się ciężko na szynkwasie.
Trzymaj se i co drugiego w zębach, nikt ci nie wydziera,
buchnął Płoszka i już cicho ją podjudzać na wójta, prawiąc jaki to zły przykład dla ludzi daje, jaki wstyd przez niego i różne różności.
Trzymam i o tobie swoje, jeno ci nie powiem,
mruczał znowu Sikora.
Zwalić go z urzędu to jedyna rada, zaraz mu trąba zmięknie.
Prawił, stawiając nową kwaterkę.
Posadzili go na wójtostwie, to moc nim i zesadzić. To, co dzisiaj zrobił, wstyd dla całej wsi, aleć gorsze robił. Z dziedzicem zawdy trzymał na szkodę gromady. Szkołę chce w Lipcach stawiać. Niemców na Podlesie to on pono dziedzicowi naraił. A hula cięgiem pije, stodołę sobie postawił, konia przykupił. Mięso co tydzień jada i herbatę pije.
Za czyje to pieniądze, co?
Juści nie za swoje, jeno za gromadzkie. To trzymam, co świntuch jest wójt, ale i ty byś swojego ryja chciał wsadzić do koryta.
Przerwał mu mamrot sikory.
Spił się i bele co powiada. Swoje trzymam, że cię na wójta nie wybierzem.
Odsunęli się od niego i cosik długo w noc uredzali. Zaś nazajutrz jeszcze rozgłośniej jeli rozgadywać całą historię, bo ksiądz zabronił stawianie ołtarza przed wójtem, jak to co rok bywało. Juści, co się wszystkiego dowiedział i zaraz rano kazał wołać Dominikową, która była dopiero o północku wróciła. I taki był zły, że organistę zwymyślał, a jambroża cybuchem przekropił. Ów dzień Bożego Ciała przyszedł był jak i poprzednie. Wielce pogodny, jeno dziwnie duszący i cichy. Najmniejszy powiew nie przewiewał nad ziemią. Słońce zarno od wschodu jeło prażyć niemiłosiernie, że w rozpalonym i suchym powietrzu liście mdlały powiędłe i zboża się kłoniły bezwładnie. Piasek parzył w nogi kiej zarzewie, zaś ze ścian ściekały żywice żarem wytopione. Folgował se Pan Jezus i prażył coraz mocniej, ale naród jakby na to nie baczył, gdyż już od samego świtania rajwach się czynił na wsi i sroga krętanina. Szykowali się do kościoła, a dziewczyny, które miały nosić feretrony i sypać kwiatem przed dobrodziejem na procesji, biegały kiej oparzone jedne do drugich przymierzać stroiki, a czesać się i cudeńka wygadywać między sobą. Zaś starsi na gwałt stroili ołtarze. Stawiali u młynarzów przed plebanią zamiast u wójta i przed borynami, że Hanka wraz z domownikami już od świtu pomagała rochowi. Skończyli też prawie pierwsi, a tak pięknie przybrali, że się ludzie zdumieli, powiadając, co nawet piękniejsze od młynarzowego. I prawdę rzekli, przed gankiem stanęła kiedy kapliczka, wypleciona z brzozowych gałęzi a zieleni. Wykryli ją całą wełniakami, że jarze grało w oczach od kolorów, zaś w pośrodku, na podwyższeniu, stanął ołtarz przykryty bieluśką i cienką płachtą i zastawiony świecami a kwiatami w doinkach, które Józka oblepiła w strzyki ze złotego papieru. Wielki obraz Matki Boskiej wisiał nad ołtarzem, a po bok zawiesili mniejsze, ile się jeno zmieściło. Zaś dla większej przyozdoby nad samym ołtarzem przyczepili klatkę z kosem, którego Nastusia przyniosła. Ptak się wydzierał po swojemu, że mu to Witek z cicha przygwizdywał. A całe opłotki od drogi wysadzone były świerczyną na przemian z brzuskami, żółtym piaskiem grubo wysypane i zarzucone tatarakiem. Józka znosiła całe naręcze modraków, ostróżek, wyczki polnej i przystrajała ściany kapliczki. Opięła też nimi obrazy, lichtarze i co ino było można, że nawet ziemię przed ołtarzem potrząsnęła kwiatami. Nie darowała i chałupie, gdyż całe ściany i okna ginęły pod zielenią, zaś w snopki dachu nawtykała tataraków. A przykładali się do roboty wszyscy zarówno, kromie jednej Jagusi, która, wymknąwszy się z chałupy wczesnym rankiem, już się nie pokazała. Wprawdzie skończyli pierwsi, ale już słońce wynosiło się nad wieś i coraz więcej turkotało wozów z drugich wsi jadących. Jęli się więc śpiesznie szykować do kościoła. Witek jeno ostał na straży w opłotkach, bo chmara dzieci cisnęła się oglądać ołtarz i przygwizdywać kosowi, że gałęzią odganiał. A nie mogąc poradzić, puszczał na nich swojego boćka, którym snać przyuczony wysuwał się czająco i groził ostrym dziobem w bose nogi, jaże z wrzaskiem rozpierzchali się co chwila. Sygnaturka akuratnie się ozwała, kiedy cały dom wyszedł. Józka biegła przodem, w bieli cała, w trzewikach zasznurowanych czerwonymi tasiemkami, z książką w ręku.
— Witek, jak ci się widzę, co?
— pytała, obracając się przed nim na pięcie. Galantok jej ta biała gąska, odrzekł z podziwem.
Tyle się nad tym rozumiesz, co twój bociek. Hanka pedzieli, co żadna we wsi tak się nie przystroi,
trzepała, obciągając przekrótkie obleczenie. Cie, a kolana ci się czerwienią przez kieckę niby gęsi spod pierza.
Głupiś, łapie wogon se zajrzyj. Hale, boćka schowaj. Ksiądz przyjdzie z procesją i jeszcze go obaczy i pozna,
przestrzegała ciszej. Prawda, że świarna i przystrojona, a i gospodyni też się rozczapierze, jak jej ten indor, szeptał, wyglądając za nimi na drogę. Ale wspomniawszy przestrogę, zaciągnął boćka do dołu po ziemniakach. Zaśla obrony przed dziećmi, łapie przykazał warować przed ołtarzem, a sam poleciał do Macieja, leżącego w sadzie jak co dnia. Na wsi już całkiem ścichło. Wszystkie wozy przejechały i ludzie przeszli. Drogi opustoszały, jeno nie kaiś w opłotkach bawiły się dzieci. Psy wylegały się w słońcu i jaskółki śmigały nad stawem w rozpalonym powietrzu. Zaś w kościele zaraz po sygnaturce rozpoczęło się nabożeństwo. Dobrodziej wyszedł ze sumą i organy zagrały, ale snadź wnet po kazaniu uderzyły wszystkie dzwony i huknęli takim śpiewaniem, jaże gołębie porwały się z dachów. I naród jął się wywalać wielkimi drzwiami, a nad nim wychodziły chorągwie pochylone, światła gorejące i obrazy, niesione przez dziewczyny w biel przybrane. Zaś w końcu wynosił się czerwony baldach, a pod nim ksiądz ze złocistą monstrancją w ręku wolniuśko zstępował ze schodów. A kiedy się jako tako ustawili do procesji, czyniąc wskroś ciżby długą ulicę, obrzeżoną zapalonymi świecami, dobrodziej znowu zaśpiewał: u drzwi twoich stoję, panie. A wszystek naród odgruchnął mu w jeden ogromny, niebosiężny głos: czekam na twe zmiłowanie. I śpiewając ruszyli, cisnąc się we wrótniach cmentarza i przepychając, gdyż zjazd był ogromny. Cała parafia się stawiła, a nawet wszystkie dwory, że dziedzice prowadziły dobrodzieja i jeszcze wasyście szli po bok ze światłem, zaś baldach niesły gospodarze, jeno jakby na złość Lipczakom, same obce z drugich wsi. Cała procesja wywaliła się z cieniów cmentarza na plac, jarze biały i wrzący od spieki. Słońce lunęło w oczy, żywym ogniem prażąc, że już się wolno posuwali wśród bicia dzwonów, śpiewów, w pachnących dymach trybularza i w kłębach kurzawy, jaka się wnet podniesła, wśród świateł i tego kwiecia sypanego pod nogi dobrodzieja. Powiedli się do pierwszego z prawej strony ołtarza, do borynów. Droga się w mig zapchała, jarze płoty trzeszczały i niejeden westaw leciał z wysokiego brzegu i przydrożne drzewa się trzęsły od naporu. Walili ciężką, rozśpiewaną ciżbą głów kiejby tą rzeką mieniącą się od farb, zaś środkiem, niby łódź na fali, płynął czerwony baldach i chwiały się chorągwie, obrazy i święte figury całe w tiulach a kwiatach. Parli się w tłoku wielkim, głowa przy głowie, ledwie już dyszące z żaru i ciasnoty, ale śpiewając z całego serca, całą mocą, wszystkimi gardzielami, że zdało się, jakoby wraz z nimi świat cały śpiewał chwałę Panu. Jakoby te lipy wyniosłe, te czarne olchy, te rozgorzałe w słońcu wody, te śmigłe brzuski, te sady niskie i pola zielone i dalekości okiem nieobjęte, i chałupy, i wszystko, co ino było, dokładało swój wtór serdeczny. Nabrzmiały radością, że pieśń ogromna rozlewała się skłębionym grzmotem w rozżarzonym powietrzu i ku blademu niebu do słońca się podnosiła. Aż liście trzęsły się od głosów i ostatnie kwiaty z drzew leciały. Przed borynami ksiądz odczytał pierwszą Ewangelię i odpocząwszy zdziebko, powiódł naród do młynarzowego ołtarza. Upał się był jeszcze podniósł, że już zgoła wytrzymać było nie sposób i kurz zapierał gardziele. Słońce zbielało i po jasnym niebie jęły się zaciągać białawe, długie smugi, a rozprażone powietrze trzęsło się i mieniło w oczach jej wrzątek. Na burze się zbierało. Już z dobrą godzinę ciągnęła się procesja. I choć ustawali ze spieku, a choć i sam proboszcz spotniały był i czerwony jej burak, ale obchodzili zwolna, posobnie wszystkie ołtarze, przed każdym wysłuchując Ewangelię i śpiewając nowe pieśnie. a czasami jej naród zdziebko ustawszy milknął, że ino tu pod nóg się rozlegał. W onej cichości nagłej skowronki było słychać na polach. Kukułka gdziesik kukała za wzięcie i jaskółki świegotały pod strzechami. Zaś dzwony bimbały bezustannie, biły zwolna, a długim, mocnym i gorącym głosem. I chociaż naród znowu śpiewał, chociaż chłopy nie żałowały gardzieli, kobiety wydzierały się cieniuśką nutą, dzieci piskały po swojemu, a małe dzwonki jazgotały i od ciężkiego tupotu dudniała wyschła ziemia, głosy dzwonów wynosiły się nad wszystkim. Śpiewały czysto i górnie. Śpiewały niebosiężnie jakimś złocistym, głębokim głosem, przejętym radością i weselem, a tak krzepko i rozgłośnie, jakby kto walił młotami we słońce, iż wszystek świat zdał się kolebać i rozdzwaniać. Zaś kiedy skończyli przed ołtarzami, to jeszcze długo trwało nabożeństwo w kościele. Długo huczały organy i rozlegały się śpiewania. A ledwie co wysypali się przed kościół, bych nieco ochłonąć pod drzewami, grosz jaki dziadom wysupłać i zmówić się ze znajomkami. Kiej pociemniało z nagła, daleki grzmot zahuczał i suchy, palący wiatr zakręcił, że drzewa się zatargały i kurz się podniósł na drogach. Ludzie z bliższych wsi jeli na gwałt wyjeżdżać, ale zrazu ino drobny deszcz przekropił, gorący i rzadki, że jeszcze parniej się stało i duszniej, zaś słońce paliło niemiłosierniej, a żaby nukały ciszej i senniej. Jeno co jakoś pomroczało, dale się przyćmiły, zahuczały znowu grzmoty i na posiniałym wschodzie jęły migotać blade, krótkie błyskawice. Burza szła od wschodniej strony, kiedy sierpem nadciągały ciężkie granatowe płachty chmur, opite deszczem czy gradem. Krótki, a hukliwy wiatr wyrywał się przodem, świszcząc po czubach drzew i szarpiąc zbożami. Ptactwo z wrzaskiem uciekało pod dachy, nawet psy gnały do chałup. Bydło wyrywało z pól, a po drogach już się kręciły słupy kurzawy, zaś grzmoty rozlegały się coraz bliżej. A nie wyszło i dwóch pacierzyk, jej słońce jęło się zatapiać w rudych, paskudnych tumanach i przeświecało kiejby zza szyby przepalonej. Grzmoty już zachurkotały nad wsią i uderzył taki wicher, że dziw drzew nie powyrywał. Jaże gałęzie i snopki z dachów w cały świat porwał, a pierwsze pioruny trzasnęły gdziesik w bory. Całe niebo wmig posiniało, niby wątroba. Słońce zgasło, zawyły wichry, i pioruny jęły bić jeden za drugim. Grzmoty zatrzęsły ziemią i ognie błyskawic ozdzierały schmurzone niebo, oczy wyżerając blaskami. Domy dygotały od huków, a wszelkie stworzenie przyczaiło się w strachu. Na szczęście, że burza przewaliła się stronami, pioruny biły gdzieś daleko. Wichura przeszła, nie poczyniwszy szkód. Niebo zaczęło się już wyjaśniać, gdy przed nieszporami lunął rzęsisty deszcz i poszła taka nawałnica, że wmig położyła zboża. Rzeka wezbrała, a ze wszystkich rowów, miec i brust waliła spieniona woda. Uspokoiło się dopiero pod sam wieczór. Deszcz przeszedł i na zachód słońce się wykryło zza chmur czerwoną i promienistą kulą. Lipce ożyły znowu. Ludzie jęli wywierać drzwi i wyłazić na świat i dychać z lubością ochłodzonym powietrzem. Pachniało wszystko po deszczu, a już najbardziej młode brzuski i te mięty po ogródkach. Przemiękła ziemia jakby się rozpaliła w słońcu. Gorzały kałuże po drogach, błyszczały liście i trawy. Paliły się spienione wody spływające z radosnym bełkotem do stawu. Leciuchny wiaterek przegarniał pochylone zboża, i rzeźwość mocna i weselna biła od borów i pól. I przenikała duszę, że już dzieci z wrzaskiem brodziły po rowach i roztokach. Ptaki ćwierkały w gąszczach, psy ujadały. Księże perliczki darły się na płotach. A wszystkie opłotki, drogi, chałupy i obejścia zadzwoniły przekrzykami i rozmowami. Nawet już tam Kaiś kole młyna zawiodła któraś piesneczką. Deszczyk rosi, zrosi me, zrosi. Moja Maryś, nocuj me, nocuj me. Zaś od pola wraz z rykiem stad spędzanych darły się jazgotliwe, prędkie śpiewki pasterek. Powiedziałeś, że mnie weźmiesz, skoro żytko jarkę zeżniesz. A tyś zeżon i owiesek, teraz szczekasz, kieby piesek. Oj, dana, dana. Zaczęły też wyjeżdżać wozy ludzi, którzy ostali, przeczekując burzę. Ale wiele gospodarzy ze sąsiedzkich wsi pozostało w gościnie u Lipczaków. Byli to ci, co tak poczciwie zjechali pomagać kobietom. Bogatsi ugaszczali ich po domach, nie żałując jadła ani napitków. Zaś biedniejsze powiedły swoich dobrodziejów na poczęstunek do Żyda, bo zawdy raźniej w kupie i w karczmie weselej. Chłopaki sprowadziły muzykę, że już od nieszporów roznosiło się z karczmy zawodzenie skrzypków, dudlenie basów i brzękliwy warkot bębenka. A i drudzy też gęsto pociągali na zabawę, gdyż od tyle czasu, bo od samych zapust, nie zbierali się na żadną ochotę. Narodu się naszło co niemiara. Miejsc zbrakło, że sporo musiało się kontentować siedzeniem na belkach leżących pod karczmą. Jeno co czas był piękny i na niebie świeciły złote roztoki, to się gęsto kwaterowali pod ścianą, krzykając na Żyda, by im napitki wynosił. Że prawie sama młódź przepełniała karczmę, zaraz też z miejsca poszli oberkiem, jaże ściany i dyle pojękiwały, a przewodził tanom ku niemałemu podziwowi Szymek Dominikowej z Nastusią. Darmo go młodszy Jędrzych odwodził, cicho molestując, ale nie poradził, bo parobek się silnie rozochocił i słuchać nie chciał. Gorzałkę pił i do picia Nastkę i kamratów swoich przyniewalał. Zaś co użnęła muzyka, dziesiątki rzucał grajkom, Nastkę w pół ujmował i z całej mocy wrzeszczał.
Jeno ostro, chłopcy, z kopyta po naszemu!
I nosił się po izbie kiej ten rozchukany źrebiec, pokrzykując srogo i bijąc siarczyście obcasami.
Wiechcie, jucha, z butów powytrzącha, szeptał Jambroże, robiąc łakomie grdyką kupującym po bok. A wali kulasami kiej cepem, jeszcze mu się rozlecą, dodał głośniej, bliżej się podsuwając. Baczcie ino, żebyście sami czego nie stracili, mruknął Mateusz, stojący ze swoimi kamratami. Gorzałki bym się z wami napił na zgodę, rzekł śmiejąc się Jambroży. Naści, szkła jeno, nie zechlaj pijanico, podał mu pełny kieliszek i odwrócił się plecami. Bo Grzela, wójtów brat, zaczął im coś i kraić z cicha, że wsparci o szynkwas słuchali uważnie, nie bacząc na tany ni na stojącą przed nimi gorzałkę. Sześciu ich było zebranych, wszystkie najprzedniejsze we wsi parobki, same rodowe, gospodarskie syny. Radzili pilno, ale że wrzask się robił coraz większy i ciasnota, to przenieśli się do żydowskiej stancji, gdyż alkierz zajmowali gospodarze ze swoimi gośćmi. Izba była ciasna, zapchana rozbabranymi betami, w których spały Żydzięta, iż ledwie się pomieścili przy stole. Jedna łojówka kopciła się w mosiężnym świeczniku, wiszącym u pułapu. Grzela puścił flaszkę w kolejkę, przepili raz i drugi, ale jakoś nikt nie zaczynał, z czym przyszli. Jarze Mateusz rzucił drwiąco. — Zaczynaj, Grzela, takiej wrony na deszczu tak siedzita.
Nie zdążył Grzela zacząć, gdy wszedł kowal i witał się, szukając kajby przysiąść.
Smoli pysk, jucha, zawdy tam wzejdzie, kaj go nie posiali, buchnął Mateusz. W twoje ręce, Michał, dodał zaraz, tłumiąc gniew.
Kowal wypił i nadrabiając minę, ozwał się żartobliwie.
Nie łasym cudzych sekretów, a nic tu widzę po mnie, rzekłeś. Dobrze wama z Niemcami w piątki na sperce z kawą, to jeszcze lepiej będzie dzisiaj we święto. Powiadasz, Płoszka, byle co, jakbyś się napił, odburknął. Powiadam, co wiadomo, że co dnia z nimi hańdryczysz. Kto mi robotę daje, temu robię, nie przebieram.
Robotę, co inszego ty z nimi obrabiasz, rzekł ciszej Wachnik.
Jakaś i z dziedzicem nasz las obrabiał, dodał groźnie Pryczek. Widzi mi się, co na sąd trafiłem. Cie, jak to wszystko wiedzą. Daj tam mu spokój, robi swoje bez nas. To i my weźmy się do swojego przez niego, powiedział Grzela, patrząc mu ostro w ślepie rozbiegane. Kiby was strażnik dojrzał przez okna, pomyślałby, co się zmawiacie na kogo.
Niby to drwiło, ale wargi mu się ze złości trzęsły.
Może i tak, jeno nie na ciebie. Za małaś figura, Michał.
Nacisnął czapkę i wyszedł, trzaskając drzwiami.
Przewąchał cosik i na zwiady przyleciał. Gotów teraz iść słuchać pod okno. O sobie jeszcze co takiego usłyszy, że mu się odechce. Cicho i tano, chłopcy.
Zaczął Grzela uroczyście.
Mówiłem już wam, a co Podlesie nieprzedane jeszcze Niemcom. Ale lada dzień mogą pojechać do aktu, a nawet mówili, co na przyszły czwartek. Dyć wiemy i trzeba na to zaradzić,
zawołał niecierpliwie Mateusz.
Radź, Grzela! Na książce umiesz, gazetę czytujesz, to ci łacniej. Bo jak Niemce kupią i zasiędą o miedzę, to będzie jak w górkach. Powietrza prosto zbraknie do dychania w Lipcach i z torbami pójdziemy albo do Ameryki. A ojce się jeno we łby skrobią, wzdychają i zaradzić nie poredzą. I z gospodarek nam nie ustąpią,
rzucali jeden po drugim.
Wielka rzecz, Niemcy. Siedziały tatuśko w Liszkach, a nasi ich wykupili co do jednego. Że zaś w górkach było inaczej, to same chopy winowate. Piły, procesowały się cięgiem i torby se wygrały. To i z Podlesia możem wykupić i przegnać,
wołał Jędrek Boryna, stryjeczny Antka.
Łacno mówić. Teraz nie ma za co kupić, chociaż tylko po 60 rubli morgę sprzedają. A potem to znajdziesz z jakie 1000 złotych za to samo? Żeby ojce wydzieliły każdemu co jego, a prędzej by poredził. A bo pewnie, Juści, zaraz bym wiedział, co robić,
zawrzeszczeli.
A głupie, głupie. To starzy z całego ledwie się przeżywią, a wy na działach chcecie nazbijać pieniędzy.
Przerwał im Grzela. Zmilkli naraz, bo Juści taką prawdę rzekł, jakby obuchem zwalił w ciemię.
Bieda nie z tego, że ojcowie nie chcą wam popuścić gospodarek,
mówił dalej.
A jeno z tego, że Lipce mają ziemi za mało, że narodu cięgiem przybywa, gdyż co starczyło za dziadów la trojga, musi się teraz rozdzielać la dziesięciorga. Święta prawda, Juści, że tak, Juści,
szeptali sfrasowani.
To kupić Podlesie i podzielić,
wyrwał się któryś.
Kupiłbyś, wieś, jeno pieniądze gdzieś,
mruknął Mateusz.
Czekaj ta jeno, może się i na to znajdzie jaka rada.
Mateusz się naraz zerwał, buchnął pięścią w stół i zakrzyczał.
A czekajcie i róbcie sobie, co chcecie. Mnie już dosyć, jak się ozgniewam, to rzucę wieś i do miasta pójdę. Tam lepiej ludzie żyją. Twoja wola, ale drudzy muszą tutaj ostać i jakoś sobie radzić. A bo już wytrzymać nie mogę, ja że diabli człowieka bierą. Ciasnota wszędzie, że chałupy dziw się nie rozwalają. Tyle w nich siedzi. Bieda ja, że piszczy, a tu po bok leży ziemia wolna i prosi cię, by ją wziąć. A nie ugryziesz, choćbyś zdychał z głodu. Nie ma jej kupić za co i pożyczyć nie ma od kogo. Żeby to w ciurności z takim urzędem.
Grzela opowiedział, jak to jest inaczej po drugich krajach. Słuchali, wzdychając żałośnie. A Mateusz mu przerwał.
Cóż nama z tego, że drugie dobrze mają? Pokaż głodnemu miskę pełną i schowaj. Niech się nachla patrzeniem. Dobrze mają. Kaj indziej to jest opieka nad narodem, nie tak jak u nas, gdzie każdy chłop rośnie se jako ta dziczka w czystym polu. Rzeczy zmarnieje, czy też wyrośnie. Co to kogo swędzi? Bele jeno podatki płacił. W rekruty szedł i urzędom się nie przeciwił. Mierzi mi się już takie życie i do grdyki idzie.
Grzela, wysłuchawszy cierpliwie, zaczął znowu swoje.
Jest tylko jeden sposób, żeby Podlesie było nasze.
Przysunęli się jeszcze bliżej, by ich słowa nie stracić. Gdy naraz taki wrzask wstrząsnął całą karczmą, jaże szyby zabrzęczały i muzyka grać przestała. Poleciał tam któryś na przewiady i opowiadał potem ze śmiechem, co się stało. Dominikowa narobiła takiego piekła. Przyleciała bowiem z kijem po synów, chciała ich bić i siłą do domu zabierać. Jeno co się oparli, matkę z karczmy wypędzili. A teraz Szymek ją pić na umor, zaś Jędrzych, pijany do cna, ryczy w kominie. Nie pytali o więcej, gdyż Grzela zaczął wykładać swój sposób, który był taki. Z dziedzicem się pogodzić i w zamian morgi lasu zażądać po 4 morgi pola na Podlesiu. Zdumieli się wielce i strasznie rozradowali taką możliwością. A Grzela jeszcze powiadał, co tak samo się ugodziła jedna wieś koło Płocka. o czym był wyczytał w gazecie.
Dobra nasza, chłopcy! Żydzie, gorzałki! Krzyknął Płoszka we drzwi.
Za trzy morgi boru rychtyk by nam wypadło 12 pola, a nam z 10 cała gospodarka. I niech by dodał co niebądź krzaków na opał. A za paśniki mógłby dać choć po mordze łąki. I nieco budulca na chałupy, wołali jeden przez drugiego. Jeszcze trochę, a będziecie chcieli, żeby wam dodał po koniu z wozem i po krowie, co?
Przekpiwał Mateusz.
Cichocie no! Trzeba teraz namawiać, aby się gospodarze zebrali, poszli do dziedzica i przełożyli, czego chcą. Może się i zgodzi.
Mateusz mu przerwał.
Jak nie ma noża na gardle, to się nie zgodzi. Jemu zaraz potrza pieniędzy i Niemcy je dadzą choćby jutro, niech się tylko zgodzi. A nim się nasi wydrapią po łbach, nim się naredzą, nim się na jedno zgodzą, nim baby przeciągną na swoją stronę, to miesiące przejdą. Dziedzic ziemię przeda i plecy wypchnie. Będzie miał o czym czekać, jak wypadnie sprawa z borem. Grzelowy sposób jest mądry, jeno widzi mi się, trzeba go innym końcem stawiać do pionu. To gadajże, Mateusz, radź! Nie gadać, nie naradzać się, a trzeba zrobić tak samo jak z borem. Czasem tak można, a czasem nie,
mruknął Grzela.
A ja ci mówię, że można w inny zdziebko sposób, a to samo wyjdzie. Do Niemców iść całą gromadą i spokojnie im zapowiedzieć, abych się nie ważyły kupować Podlesia. A takie są głupie, że zaraz się nas ulękną i posłuchają. To też im się zapowie, że jeśli nie posłuchają i kupią, to nie pozwolim im siać. Nie pozwolim się budować. Nie damy krokiem się ruszyć za pola. Zobaczycie, czy się nie ulękną. Wykurzymy ich, kiej lisów zjamy. A juści! Niby to se nie poradzą. Jak Bóg w niebie, tak nas znowu za te pogrozy wsadzą do kryminału.
Wybuchnął Grzela.
Zapakują to i puszczą, wiekować tam nie będziemy. Ale kiedy nas wypuszczą, to dla Niemców będzie jeszcze gorzej. Głupie one nie są i przudzi dobrze rozważą, czy im wojna z nami pójdzie na zdrowie. Dziedzic też będzie inaczej śpiewał, jak mu kupców rozpędzimy. Zaśnie...
Ale już Grzela nie mógł wytrzymać. Zerwał się od stołu i zaczął z całych sił odwodzić od tych zuchwałych pomysłów. Przekładał, jakie to z tego wynikną procesy, nowe straty dla wszystkich, nowe marnacyje, że gotowi powsadzać ich za te ciągłe bunty na parę lat do kryminału, że to wszystko da się zrobić spokojnie ze samym dziedzicem. Zaklinał na wszystko i błagał, by nowego nieszczęścia nie ściągali na naród. Prawił ze dwa pacierze i jarze poczerwieniał. Jarze całował ich posobnie, molestując i prosząc, bych poniechali. Ale wszystko to było na darmo, kiedyby groch rzucał na ścianę, że w końcu Mateusz rzekł.
Prawisz kiej w kościele, jakbyś z książki wyczytywał, a nam czego inszego potrza.
Wraz też wszyscy zaczęli mówić, zrywać się, tłuc pięściami w stół, a wrzeszczeć z wielkiej radości.
Dobra nasza! Na Niemców iść, rozegnać pludraków! Mateusz mądrze radzi, jego słuchamy, a któryś się boja, niech pod pierzynę się chowa.
Ani sposób już było do nich mówić, tak ich ponosiło. Żyd w tę porę przyniósł flachę, wysłuchał i ścierając na stole porozlewaną gorzałkę, powiedział nieśmiało.
Mateusz ma kiepełę, mądrą radę daje.
Cie, Jankiel też na Niemców, no?
Zakrzyczeli zdumieni.
Bo ja wolę trzymać ze swoimi. Biedy się użyje, jak i wszystkie, ale jakoś z pomocą boską żyć można. Ale gdzie przychodzą Niemcy, to już tam nie tylko biedny Żydek się nie pożywi, tam pies nie ma co jeść. Niech one zdechną, niech ich ta... Tfu! Choroba wytłucze. Żyd i trzyma z narodem, słyszeliś ta co?
Dziwowali się coraz bardziej.
Ja jestem Żyd, ale mnie w boru nie znaleźli. Ja się tutaj urodziłem jak i wy. Mój dziadek i mój ojciec też. To z kim ja mam trzymać, co? Czy to ja nie swój? Przecież jak wam będzie lepiej, to i mnie będzie lepiej. Jak wy będziecie gospodarze, to ja będę z wami handlował. Jak mój dziadek z waszymi, no nie? A coście mądrze o Niemcach myśleli, to ja całą butelkę araku postawię. Wasze zdrowie, gospodarze podleskie!
Zawołał, przepijając do Grzeli. Pili gęsto i taka radość nimi owładnęła, że dziw Żyda nie całowali po brodzie. Usadzili go między sobą i wszystko znowu rozpowiedzieli, radząc się go we wszystkim. Nawet Grzela się rozchmurzył i przystał znowu do nich, by go nie posądzili o co złego. Narada już niedługo trwała, bo Mateusz się podniósł i wołał.
Do karczmy, chłopcy, nogi wyprostować! Dosyć na dzisiaj.
Hurmą tam poszli, a Mateusz odbił zaraz jakiemuś Tereskę i puścił się z nią w tany. A zanim drugie zaczęły dziewki z kątów wyciągać, na muzykantów krzykać i w tany iść kiej wicher. Juści co zaraz rzęsiściej gruchnęła muzyka, bo grajki wiedziały, że z Mateuszem nie przelewki, że płaci, ale i bić gotowy. Roztańcowała się karczma na dobre. Z czubów już się galancie kurzyło, że wrzaski, muzyka, tupoty, a siarczyste pokrzyki jakby wrzątkiem przepełniały izbę i na świat się rozlewały przez powywierane drzwi, a okna. Zaś pod ścianami na dworze też szła niezgorsza zabawa. Brząkały kieliszki, gospodarze często do się przepijali, a raili coraz głośniej i coraz bełkotliwiej. Noc już się zrobiła, gwiazdy bystro zaświeciły. Szumiały cicho drzewiny, a z mokradeł roznosiły się żabie rechotania i huczały niekiedy głosy bąków, po sadach słowiki zawodziły. Ciepło było i pachnąco. Używali se ludzie wewczasu na świeżym, chłodnym powietrzu, a raz po raz jakaś para, trzymając się w pół, wysuwała się z karczmy i w cienie szła. Zaś pod ścianą było już coraz głośniej. Gadali wszyscy razem, że trudno się było połapać. A co jeno wieprzka wypuściłam, że jeszcze i ryja nie zdążył wsadzić w ziemniaki, a ta do mnie z pyskiem. Wypędzić ją ze wsi, wypędzić! Baczę, co tak samo z jedną zrobili za moich młodych lat. Przed kościołem do krwi ukarali, krowami wywieźli za kopce i był spokój. Żydzie, całą kwaterkę krzepkiej! Odebrała mleko mojej siwuli, odebrała. Obrać nowego to każdy tak samo poradzi. Wyrwać złe, póki większego korzenia nie zapuści. Pleć zboże, póki chwasty nie zagłuszą. Przepijcie no do mnie, a co sigwaju rzeknę. Byka bierz za rogi, a nie popuszczaj, jaże się zwali. Dwa morgi, a jedna trzy morgi. Trzy morgi, a jedna cztery morgi. Pij, bracie, to i rodzone nie zrobiłyby poczciwiej. Rwały się z mroków postrzępione rozmowy, że ani rozeznał, kto mówił i do kogo. Tylko jeden grubachny głos Jambroża górował wyraźnie nad drugimi w różnych miejscach. Przechodził bowiem cięgiem od kupy do kupy. To do karczmy zaglądał i wszędy wygarniając po kusztyczku. Pijany już był całkiem, sielnie się potaczał, ale chycił przy szynkwasie któregoś za ożydle i jął go płaczliwie molestować.
Ochrzciłem cię, Wojtek, i twojej kobiecie tak dzwoniłem, ja, że mi kulasy popuchły. Postaw kieliszek, bracie, a postawisz całą półkwaterkę, przedzwonię jej na wieczne odpoczywanie i drugą babę ci na raje. Młodą, jędrną kiej rzepa, postaw, bracie, półkwaterkę.
Młodzież hulała za wzięcie, że cała izba wypełniła się wrzaskiem, a wiewającymi kieckami i kapotami. Już piesneczki przyśpiewywali przed muzyką i tańcowali coraz zapamiętalej, że nawet starsze kobiety wytrząsały się, piskliwie pokrzykując. A Jagustynka, przedarłszy się do środka, ujęła się w pół i bijąc nogami o podłogę, wyśpiewywała chrzypliwie. Nie boję się wilka, choćby było kilka, nie boję się chłopa, choćby była kopa.